Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Premier Beata Szydło zainaugurowała budowę nowego szybu w zakładzie górniczym Sobieski należącym do spółki Tauron Wydobycie. W uroczystości w Jaworznie premier towarzyszył m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski. Inwestycja ma kosztować ponad 500 mln zł i być jednym z największych przedsięwzięć w górnictwie od lat. Budowa szybu ma przedłużyć o kilkadziesiąt lat funkcjonowanie kopalni Sobieski, a także zapewnić węgiel dla nowego bloku energetycznego w Jaworznie. Prace mają się zakończyć w 2023 roku. To dobry dzień dla polskiej gospodarki w związku z nową inwestycją w grupie Tauron, podkreśliła premier Beata Szydło.
Szyb Grzegorz jest tego przykładem, że nowe inwestycje, nowe już tutaj realizowane przedsięwzięcia będą w przyszłości skutkowały tym, że kopalnia Sobieski będzie mogła przez kolejne dziesiątki lat się rozwijać. A więc można. Trzeba mieć tylko plan, trzeba być konsekwentnym, trzeba mieć wizję i przede wszystkim uczciwie podchodzić do tych wyzwań, które stoją przed nami. Tym celem najważniejszym jest oczywiście w energetyce, jest bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa, więc miks energetyczny, który ma być zrównoważony, który ma być przede wszystkim skoncentrowany na tym, aby polska energetyka mogła być oparta o paliwa wydobywane w Polsce, a to jest przede wszystkim węgiel.
Dzisiejsza prasa zwraca uwagę, że budowa nowego szybu w Jaworznie to nie jedyne dobre wieści dla górnictwa. Polska Grupa Górnicza skupia się obecnie na odbudowie mocy wydobywczych w zakładach. Nakłady spółki tylko w tym roku przekroczą 1,5 mld zł. Z kolei na Lubelszczyźnie firmy z Australii decydują się na kolejne odwierty. Komisja weryfikacyjna uchyliła w całości decyzję stołecznego ratusza w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14. Poniedziałkowej decyzji nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności.
Reprywatyzację nieruchomości przeprowadzono w złej woli, bez dochowania należnej staranności przy procesie weryfikacji spadkobierców, wskazał szef komisji Patryk Jaki, uzasadniając decyzję w sprawie Poznańskiej 14. Wiceminister Sprawiedliwości zaznaczył, że decyzja ratusza z 2013 roku doprowadziła do bolesnych skutków społecznych, wielokrotnego wzrostu czynszu, nękania lokatorów oraz utrudniania im życia. To pokazuje, jak władze Warszawy podchodzą do ludzi, powiedział Patryk Jaki.
W naszej ocenie, w ocenie komisji, nie ma żadnych wątpliwości, że te wszystkie decyzje i te wszystkie czynności były podejmowane, szanowni państwo, z naruszeniem podstawowych zasad prawnych. A Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w tej sprawie, szanowni państwo, nic nie robił. Gdyby przyjąć wycenę nieruchomości, którą sporządzili sami nabywcy, czyli te 80 milionów, to komisja weryfikacyjna przez 3 miesiące swojej działalności zwróciła Skarbowi Państwa, Miasto Stołecznemu Warszawa, majątek wartości prawie 500 mln zł. Dodatkowo ci mieszkańcy mogą czuć się już bezpiecznie. Władza publiczna, która wydaje się, że powinna stawać w obronie ludzi, robi wszystko, żeby tych ludzi wygonić na korzyść prywatnych handlarzy roszczeniami.
Dzisiejsza decyzja stanowi podstawę dla lokatorów Poznańskiej 14 do ubiegania się o odszkodowania za poniesione straty. W 2013 roku kamienica trafiła w ręce ludzi, którzy nie byli jej faktycznymi spadkobiercami. Pełnomocnikiem nowych właścicieli był aresztowany Robert N. Szybko to on stał się właścicielem nieruchomości, a zarządzanie nią powierzono spółkom Jowisz. Spółki chciały zamienić kamienicę w luksusowe apartamenty, jednak na drodze stanęli lokatorzy, którzy nie chcieli się wyprowadzić. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości zawiadomili prokuraturę w sprawie willi przy ulicy Ikara, w której mieszkał Wojciech Jaruzelski. We wniosku wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez urzędników warszawskiego ratusza. Chodzi o nieprawidłowości przy przekształceniu użytkowania wieczystego nieruchomości na własność, na czym skorzystała rodzina komunistycznego dygnitarza. Radny Warszawy Jacek Ozdoba z PiS-u powiedział, że zarząd dzielnicy Mokotów zdecydował, że można dokonać przekształcenia, mimo że przed samorządowym kolegium odwoławczym trwało postępowanie w sprawie ustanowienia, kto jest prawowitym właścicielem nieruchomości.
Tutaj mamy do czynienia z zaniechaniem celowym, czyli niezauważaniem ewentualnych kwestii roszczeniowych lub niedopełnienia swojej czynności przez zarząd. I jesteśmy ciekawi, ile w Warszawie, wystąpimy razem, rozumiem, z panami posłami, do pani prezydent o zapytanie, ile osób w tym samym czasie, czy w podobnym okresie dostało odmowę możliwości przekształcenia użytkowania prawa wieczystego na prawo własności, tylko z tego powodu, że na przykład trwało postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym lub przed innym organem państwowym, co pokaże, jaki jest dysonans sytuacji w przypadku pana Jaruzelskiego, a w przypadku innych zwykłych obywateli.
Możliwe, że sprawą zajmie się także Komisja Weryfikacyjna do spraw stołecznej reprywatyzacji. Obecnie czeka ona na dokumenty dotyczące willi Jaruzelskiego. O zwrot budynku przy ulicy Ikara w Warszawie od lat starają się jego prawowici właściciele. Rodzina Przedpełskich, zasłużona dla II RP. Komunistyczny dygnitarz przejął willę w stolicy za niecałe 43 tysiące złotych. Ratusz udzielił w tym przypadku specjalnej 93-procentowej bonifikaty. Wojciech Jaruzelski wprowadził się do willi w 1973 roku, a w 1979 roku odkupił ją od Skarbu Państwa. Obecnie lokal jest w posiadaniu córki Jaruzelskiego. W Radomiu odbyła się konferencja poświęcona planom stworzenia i rozwoju Centrum Usług Biznesowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tym mieście. W spotkaniu uczestniczył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W swoim wystąpieniu szef MON-u akcentował, że decyzja o ulokowaniu Centrum Usług Biznesowych w Radomiu daje perspektywę oszczędności, konsolidacji i profesjonalizmu.
To jest szczególnie istotne w perspektywie kontraktów, które przyjdzie realizować zakładom Polskiej Grupy Zbrojeniowej w najbliższej przyszłości. A myślę o trzech największych kontraktach, które teraz są przygotowywane, a więc dotyczące systemu antyrakietowego Patriot, dotyczące systemu rakietowego Homar i wreszcie dotyczące zakupu okrętów podwodnych. To są trzy największe kontrakty, jakie przez najbliższe 10 lat będą kształtowały działalność spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Minister Macierewicz mówił, że budowa i rozwój centrum warunkuje skuteczną realizację tych trzech kontraktów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Szacuje, że dzięki powołaniu centrum wykorzystującego m.in. nowoczesne narzędzia informatycznego wspierania procesów zakupowych, już po kilkunastu miesiącach uda się zaoszczędzić przynajmniej 220 milionów złotych. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców wyraziła stanowczy sprzeciw wobec sposobu potraktowania rodziców noworodka w Białogardzie. W ubiegłym tygodniu w tamtejszym szpitalu urodziła się dziewczynka w 36. tygodniu ciąży. Według ordynatora oddziału rodzice nie wyrażali zgody na podejmowanie podstawowych czynności medycznych wobec noworodka. Sprawa trafiła do sądu, który orzekł o częściowym ograniczeniu władzy rodzicielskiej w zakresie udzielanych świadczeń medycznych. Po tej decyzji rodzice z dzieckiem opuścili placówkę. Od piątku szuka ich policja. Inne stowarzyszenie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP, wskazuje z kolei na fałszywe informacje, jakie w tej sprawie przekazują media i szpital. To niestety nieodosobniony przypadek, kiedy złamano szereg zasad i pogwałcono prawa rodziny, podkreśliła Justyna Socha, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Stop NOP.
Dziecko nie było wcześniakiem. Dziecko to już prawie skończony 37 tydzień ciąży i dziecko nie potrzebowało inkubatora. Tutaj fałszywie przedstawia się te informacje. Poza tym, jak rodzice mogą uprowadzić własne dziecko? Przecież dziecko należy do rodziny, a nie do urzędników medycznych. Zresztą pod takim właśnie hasłem będziemy jutro protestować pod sądem w Białogardzie. Ja muszę podkreślić, że to, co się dzieje, można nazwać sukcesem w cudzysłowie. Niestety ministra zdrowia, prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, głównego inspektora sanitarnego i rzecznika praw dziecka, jak również konsultant krajowej do spraw pediatrii, bo tak naprawdę to oni nawoływali do tego, żeby kierować do sądów rodzinnych sprawy związane z odmową szczepień.
Rodzice dziecka w internecie wydali oświadczenie. Jeszcze 3 dni temu byliśmy szczęśliwą rodziną, która oczekiwała narodzin naszego dziecka. Dzisiaj jesteśmy uciekinierami, czujemy się bardzo zaszczuci. mówi w opublikowanym filmie Ojciec dziecka. Tłumaczy, że niemowlę urodziło się w terminie, a poród odbył się bez komplikacji. Jak wyjaśnia, powodem działań podjętych przez szpital była odmowa zaszczepienia dziecka w pierwszej dobie życia oraz odmowa podania zastrzyku z witaminą K. Polskie siły zbrojne monitorują sytuację związaną z ćwiczeniami Zapad 2017. Poinformował dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi generał brygady Jarosław Kraszewski. Zaznaczył, że dopóki ćwiczenia Zapad 2017 nie zostaną w sposób oficjalny zakończone oraz dopóki wojska biorące udział w tych manewrach nie wrócą do miejsca dyslokacji, nie możemy zwolnić tempa monitorowania sytuacji. Na potrzebę obserwacji tych manewrów zwraca też uwagę ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Łukasz Kister. Zaznacza jednak, że nie ma przesłanek, by miały one zapoczątkować jakąś agresję zbrojną.
Nie wydaje się, by ćwiczenia Zapad były początkiem jakiegoś konfliktu, początkiem jakiejś operacji zbrojnej przeciwko innym państwom, państwom takim jak Polska, czy jakikolwiek inny kraj zachodni, czy nie będący sojusznikiem Federacji Rosyjskiej, czy Białorusi. Są to jednak ćwiczenia, które powinny podlegać ciągłemu, bardzo szczegółowemu monitoringowi ze strony polskich służb, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Służby powinny rozpoznawać ilość ćwiczących wojsk, ich wyposażenie, cele, jakie mają zadane, jakie realizują, czy są w stanie te cele osiągać także podczas ćwiczeń.
Rozpoczęte w czwartek manewry strategiczne Zapad 2017 odbywają się na Białorusi, Morzu Bałtyckim, na zachodzie Rosji, a także w obwodzie kaliningradzkim. W sumie ma w nich wziąć udział prawie 13 tysięcy żołnierzy i 700 jednostek sprzętu. Mimo zapewnień władz w Mińsku i w Moskwie, że scenariusz ćwiczeń jest czysto obronny, wywołują one duże zaniepokojenie wśród sąsiadów, zwłaszcza na Ukrainie, która w 2014 roku padła ofiarą rosyjskiej agresji. Obawy w związku z ćwiczeniami wyrażały także m.in. Litwa i Polska. Na to zapowiedziało, że będzie się im uważnie przyglądać. Prezydent RP Andrzej Duda rozpocznie w środę wizytę w Stanach Zjednoczonych. Ważnym jej punktem będzie wystąpienie polskiego prezydenta podczas debaty generalnej 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że przemówienie będzie budowane m.in. wokół naszego przyszłego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Od nowego roku Polska staje się członkiem tego najistotniejszego dla pokoju światowego gremium decyzyjnego, przypomniał prezydencki minister. Prezydent ma podziękować za wybór Polski do tego grona i przedstawić wyznaczniki polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, polskiej pracy w tym gremium. Minister Szczerski powiedział, że w przemówieniu Andrzeja Dudy duży akcent będzie położony też na pojęcie wolności jako drogi do pokoju.
Wolność jako znamie pokoju i to będzie bardzo ważny element tego przesłania. Pan prezydent także zwrócił uwagę na nowy rodzaj zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jakim jest ingerencja państw trzecich i organizacji zewnętrznych, procesy demokratyczne w państwach suwerennych, państwach, które zarówno ma miejsce w toku procesu wyborczego, o czym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie kilkakrotnie, jak i w procesy potem demokratycznych, decydowania demokratycznego w państwach suwerennych. Ten nowe zjawisko ingerencji przez państwa trzecie, przez organizacje zewnętrzne w procesy demokratyczne wewnątrz państw, to jest nowy rodzaj zagrożenia bezpieczeństwa dla stabilności politycznej na świecie i o tym prezydent także będzie mówił w swoim wystąpieniu.
Wizyta prezydenta Polski w USA potrwa do czwartku. Podczas wizyty prezydent Andrzej Duda będzie miał okazję do rozmowy z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. W planach są także spotkania z prezydentami Litwy i Ukrainy. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało w tajnym głosowaniu Polskę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.